Wziął fiakra i pojechał według adresu daleko za wały miasta w okolice Charenton. Na wskazanej ulicy fiakier zatrzymał się przed murowanym parkanem. Spoza niego widać było dach i górną część okien domu. Wokulski wysiadł z powozu i zbliżył się do żelaznej furtki w murze, zaopatrzonej w młotek. Po kilkunastu uderzeniach furtka nagle uchyliła się i Wokulski wszedł na dziedziniec. Dom był jednopiętrowy, bardzo stary. Mówiły o tym ściany pokryte pleśnią, mówiły okna zakurzone, gdzieniegdzie wybite. W środku ściany frontowej znajdowały się drzwi, do których wchodziło się po kilku stopniach kamiennych, dość zrujnowanych. Ponieważ furtka już zamknęła się z głuchym łoskotem, a nie było widać Szwajcara, który ją otwierał, więc Wokulski stał na środku dziedzińca zdziwiony i zakłopotany. Nagle w oknie pierwszego, a zarazem jedynego piętra ukazała się jakaś głowa w czerwonej czapce i znajomy głos zawołał. — Czy to wy, panie Siuzin? Dzień dobry! Głowa znikła, lecz otwarty lufcik świadczył, że nie była złudzeniem. Wreszcie po kilku chwilach zgrzytnęły drzwi środkowe, otworzyły się i stanął w nich Geist. Był ubrany w podarte niebieskie spodnie, drewniane sandały na nogach i brudny flanelowy kaftanik na grzbiecie. — Powinszuj mi, panie Siuzin, mówił Geist. — Sprzedałem mój materiał wybuchowy angloamerykańskiej kompanii i zdaje się, zrobiłem niezły interes. 150 tysięcy franków gotówką z góry i 25 centimów od każdego sprzedanego kilograma. No, w tych warunkach chyba zarzuci pan swoje metale, rzekł uśmiechając się Wokulski. Geist spojrzał na niego z pobłażliwą wzgardą. Warunki te, odparł, o tyle zmieniły moje położenie, że na parę lat nie potrzebuję się troszczyć o majętnego wspólnika, lecz co do metalów, właśnie w tej chwili pracuję nad nimi. Spojrzyj. Otworzył drzwi na lewo od sieni. Wokulski zobaczył rozległą, kwadratową salę, bardzo chłodną. Na środku jej stał ogromny cylinder, podobny do kadzi. Stalowa ściana jej miała z łokieć grubości i była w czterech miejscach ściśnięta potężnymi obręczami. Do górnego dna były przytwierdzone jakieś aparaty, jeden podobny do klapy bezpieczeństwa, spod której od czasu do czasu wydobywał się obłoczek pary i szybko niknął w powietrzu. Drugi przypominał manometr, którego wskazówka jest w ruchu. — Kocioł parowy? — spytał Wokulski. — Dlaczegoż takie grube ściany? — Dotknij go — rzekł Geist. Wokulski dotknął i syknął z bólu. Na palcach wyskoczyły mu pęcherze, lecz nie z gorąca, tylko z zimna. Kadź była straszliwie zimna, co zresztą czuło się w całej sali. — 600 atmosfer ciśnienia wewnętrznego — dodał Geist, nie zważając na przygodę Wokulskiego, który aż wstrząsnął się, usłyszawszy taką cyfrę. — Wulkan! — szepnął. — Dlatego namawiałem cię, ażebyś u mnie pracował — odparł Geist. — Jak widzisz, łatwo tu o wypadek. Chodźmy na górę. — Kocioł zostawi pan bez dozoru? — spytał Wokulski. — O, przy tej robocie nie potrzeba niańki. Wszystko robi się samo i nie może być niespodzianek. Wszedłszy na górę, znaleźli się w dużym pokoju o czterech oknach. Głównym jego umeblowaniem były stoły, literalnie zarzucone retortami, miseczkami i rurkami ze szkła, porcelany, nawet z ołowiu i miedzi. Na podłodze pod stołami i w kątach leżało kilkanaście bomb artyleryjskich, między nimi kilka pękniętych. Pod oknami stały wanienki kamienne lub miedziane, napełnione kolorowymi płynami. Wzdłuż jednej ze ścian ciągnęła się ława czy tapczan, a na niej ogromny stos elektryczny. Dopiero odwróciwszy się, Wokulski spostrzegł przy samych drzwiach żelazną szafę wmurowaną w ścianę. Łóżko okryte podartą kołdrą, z której wyłaziła brudna wata, pod oknem stolik z papierami, a przed nim fotel obity skórą, popękaną i wytartą. Wokulski spojrzał na starca obutego w drewniane sandały jak najuboższy wyrobnik, potem na jego sprzęty, z których wyzierała nędza i pomyślał, że przecie ten człowiek za swoje wynalazki mógłby mieć miliony. Wyrzekł się ich jednak dla dobra jakiejś przyszłej, doskonalszej ludzkości. Geist wydał mu się w tej chwili jak Mojżesz, który do obiecanej ziemi prowadzi jeszcze nieurodzone pokolenia. Ale stary chemik tym razem nie odgadł myśli Wokulskiego. Przypatrzył mu się pochmurnie i rzekł. Cóż, panie Siuzę, niewesołe miejsce, niewesoła robota. Od 40 lat żyję w ten sposób. W tych aparatach uwięzło już kilka milionów i może dlatego ich posiadacz nie bawi się, nie ma służby, a czasami nawet nie ma co jeść. To nie dla pana zajęcie, dodał, machnąwszy ręką. Mylisz się, profesorze, odparł Wokulski. Zresztą w grobie nie jest chyba weselej. Co tam grób? Głupstwo, sentymentalizm, mruknął Geist. W naturze nie ma grobów ani śmierci. Są różne formy bytu, z których jedne pozwalają nam być chemikami, inne tylko preparatami chemicznymi. Cała zaś mądrość polega na tym, ażeby korzystać z nadarzającej się okazji. Nie tracić czasu na błazeństwa, lecz coś zrobić. Rozumiem to, odparł Wokulski, ale wybacz pan, pańskie odkrycia są tak nowe. I ja rozumiem, przerwał Geist. Moje odkrycia są tak nowe, że uważasz je pan za oszustwo. Pod tym względem nie są mędrszymi od ciebie członkowie Akademii. Masz więc dobre towarzystwo. Aha, chciałbyś jeszcze raz zobaczyć moje metale, wypróbować je? Dobrze, bardzo dobrze. Pobiegł do żelaznej szafy, otworzył ją w sposób bardzo skomplikowany i po kolei począł wydobywać sztabki metalu cięższego od platyny, lżejszego od wody, to znowu przezroczystego. Wokulski oglądał je, ważył, ogrzewał, kuł, przepuszczał przez nie prąd elektryczny, ciął nożycami. Na próbach tych zeszło mu parę godzin. W rezultacie jednak przekonał się, że przynajmniej pod względem fizycznym ma do czynienia z autentycznymi metalami. Skończywszy próby, Wokulski, wyczerpany, upadł na fotel. Geist pochował swoje okazy, zamknął szafę i śmiejąc się zapytał – no i cóż, fakt czy złudzenie? Nic nie rozumiem, szepnął Wokulski, ściskając rękoma skronie. Głowa mi pęka. Metal 3 razy lżejszy od wody, niepojęta rzecz. Albo metal o jakie 10% lżejszy od powietrza, co? Śmiał się Geist. Ciężar gatunkowy obalony, prawa natury podkopane, co? Nic z tego wszystkiego. Prawa natury, o ile je znamy, nawet przy moich metalach pozostaną nietknięte. Rozszerzą się tylko nasze pojęcia o własnościach ciał i ich budowie wewnętrznej, no i rozszerzą się granice ludzkiej techniki. A ciężar gatunkowy? Spytał Wokulski. Posłuchaj mnie, przerwał mu Geist. A wnet zrozumiesz, na czym polega istota moich odkryć, chociaż pośpieszam dodać, naśladować ich nie potrafisz. Tu nie ma ani cudów, ani oszustwa. Tu są rzeczy tak proste, że pojąć je mógłby uczeń szkoły elementarnej. Wziął ze stołu stalowy sześcian i podawszy go Wokulskiemu, mówił. Oto jest decymetr sześcienny, pełny, odlany ze stali. Weź go w rękę. Ile waży? Z 8 kilogramów. Podał mu drugi sześcian tej samej wielkości, również stalowy, pytając, a ten ile waży? No, ten waży z 0,5 kilograma, ale on jest pusty, odparł Wokulski. Doskonale, a ta sześcienna klatka ze stalowego drutu ile waży? Spytał Geist, podając ją Wokulskiemu. Ta waży 15 gramów. Otóż widzisz, przerwał Geist. Mamy 3 sześciany tej samej wielkości i z tego samego materiału, które jednak są nierównej wagi. A dlaczego? Gdyż w pełnym sześcianie jest najwięcej cząstek stali, w pustym mniej, a w drucianym najmniej. Wyobraź więc sobie, że udało mi się zamiast pełnych cząstek budować klatkowate cząstki ciał. A zrozumiesz tajemnicę wynalazku. Polega on na zmianie budowy wewnętrznej materiałów, co nawet dla dzisiejszej chemii nie jest żadną nowością. Cóż, jakże tam? Kiedy widzę okazy, wierzę, odparł Wokulski. Kiedy pana słucham, rozumiem, ale gdy wyjdę stąd, rozłożył ręce w sposób desperacki. Geist znowu otworzył szafę, poszukał i wydobywszy mały skrawek metalu barwą przypominającego mosiądz, podał Wokulskiemu mówiąc. Weź sobie to jako amulet przeciw powątpiewaniu o moim rozumie czy prawdomówności. Ten metal jest około 5 razy lżejszy od wody. Dobrze więc będzie ci przypominał naszą znajomość. Przy tym, dodał śmiejąc się, ma on wielką zaletę. Nie obawia się żadnych odczynników chemicznych. Prędzej zniknie, aniżeli zdradzi mój sekret. A teraz idź już, panie Siuzę, odpocznij i namyśl się. Co masz zrobić ze sobą? Przyjdę tu, szepnął Wokulski. O nie, nie teraz, odparł Geist. Jeszcze nie ukończyłeś swoich rachunków ze światem, a że i ja mam na parę lat pieniądze, więc nie nalegam. Przyjdziesz tu, kiedy ci już nic nie zostanie z dawnych złudzeń. Niecierpliwie ścisnął go za rękę i popychał ku drzwiom. Na schodach pożegnał go jeszcze raz i cofnął się do laboratorium. Gdy Wokulski wyszedł na dziedziniec, furtka już była otwarta, a gdy wyminął ją i stanął obok swego fiakra, zatrzęsła się. Wróciwszy do miasta, Wokulski przede wszystkim kupił złoty medalion. Umieścił w nim skrawek nowego metalu i zawiesił na szyi jak szkaplerz. Chciał przespacerować się, ale spostrzegł, że ruch uliczny męczy go, więc poszedł do siebie. Czemu ja się wracam? Szepnął. Dlaczego nie idę do Geista, do roboty? Usiadł na fotelu i utonął we wspomnieniach. Widział sklep Hopfera, stołowe pokoje i gości, którzy drwili z niego. Widział swoją maszynę o wieczystym ruchu i model balonu, któremu usiłował nadać kierunek. Widział Kasię Hopfer, która mizerniała z miłości do niego. Do roboty, dlaczego ja nie idę do roboty? Wzrok jego machinalnie padł na stół, gdzie leżał niedawno kupiony Mickiewicz. Ile ja to razy czytałem. Westchnął, biorąc książkę do ręki. Książka otworzyła się sama i Wokulski przeczytał. Zrywam się, biegnę, składam na pamięć wyrazy, którymi mam złorzeczyć okrucieństwu twemu. Składane, zapomniane już po milion razy. Ale gdy ciebie ujrzę, nie pojmę, czemu znowu jestem spokojny, zimniejszy nad głazy, aby goreć na nowo, milczeć po dawnemu. Teraz już wiem, przez kogo jestem tak zaczarowany. Uczuł łzę pod powieką, lecz pohamował się i nie splamiła mu twarzy. Zmarnowaliście życie moje, zatruliście dwa pokolenia, szepnął. Oto skutki waszych sentymentalnych poglądów na miłość. Złożył książkę i cisnął nią w kąt pokoju, aż rozleciały się kartki. Książka odbiła się od ściany, spadła na umywalnię i ze smutnym szelestem stoczyła się na podłogę. Dobrze ci tak, tam twoje miejsce, myślał Wokulski. Bo któż tą miłość przedstawiał mi jako świętą tajemnicę? Kto nauczył mnie gardzić codziennymi kobietami, a szukać niepochwytnego ideału? Miłość jest radością świata, słońcem życia, wesołą melodią w pustyni, a ty co z niej zrobiłeś? Żałobny ołtarz, przed którym śpiewają się egzekwie nad zdeptanym sercem ludzkim. Wtem nasunęło mu się pytanie. Jeżeli poezja zatruła moje życie, to któż zatruł ją samą? I dlaczego Mickiewicz, zamiast śmiać się i swawolić jak francuscy pisarze, umiał tylko tęsknić i rozpaczać? Bo on, tak jak i ja, kochał pannę wysokiego urodzenia, która mogła stać się nagrodą nie rozumu, nie pracy, nie poświęceń, nawet nie geniuszu, ale pieniędzy i tytułu. Biedny męczenniku, szepnął Wokulski. Tyś oddał narodowi, coś miał najlepszego, lecz cóżeś winien, że przelewając w niego własną duszę, razem z nią przelałeś cierpienia, jakimi nasycali ciebie. To oni są winni twoim, moim i naszym nieszczęściom. Podniósł się z fotelu i ze czcią zebrał porozdzierane kartki. Nie dość, że byłeś umęczony przez nich, ale jeszcze miałbyś odpowiadać za ich występki? To oni winni, oni, że twoje serce zamiast śpiewać jęczało jak dzwon rozbity. Położył się na kanapie i znowu myślał. Szczególny kraj, w którym od tak dawna mieszkają obok siebie dwa całkiem różne narody, arystokracja i pospólstwo. Jeden mówi, że jest szlachetną rośliną, która ma prawo ssać glinę i mierzwę, a ten drugi albo przytakuje dzikim pretensjom, albo nie ma siły zaprotestować przeciw krzywdzie. A jak się to wszystko składało na uwiecznienie monopolu jednej klasy i zdławienie w zarodku każdej innej? Tak silnie wierzono w powagę rodu, że nawet synowie rzemieślników i handlarze albo kupowali herby, albo podszywali się pod jakieś zubożałe rody szlachetne. Nikt nie miał odwagi nazwać się dzieckiem swoich zasług. A nawet ja, głupiec, wydałem kilkaset rubli na kupno szlacheckiego patentu. I ja miałbym tam wracać? Po co? Tu przynajmniej mam naród żyjący wszystkimi zdolnościami, jakimi obdarowano człowieka. Tu naczelnych miejsc nie obsiada pleśń podejrzanej starożytności, ale wysuwają się naprzód istotne siły. Praca, rozum, wola, twórczość, wiedza, nawet piękność i zręczność, a nawet choćby szczere uczucie. Tam zaś praca staje pod pręgierzem, a triumfuje rozpusta. Ten, kto dorabia się majątku, nosi tytuł Sknery, Kutwy, Dorobkiewicza. Ten, kto go trwoni, nazywa się hojnym, bezinteresownym, wspaniałomyślnym. Tam prostota jest dziwactwem, oszczędność wstydem, uczoność równoznaczy z obłędem. Artyzm symbolizuje się dziurawymi łokciami. Tam, chcąc zdobyć miano człowieka, trzeba posiadać albo tytuł z pieniędzmi, albo talent wciskania się do przedpokojów. I ja bym tam miał wracać.